Chwała Panu, bo Jezus zmartwychwstał. Ten krzyż, który tu wisi, jest pusty. Dlaczego? Nie ma tam Pana Jezusa, bo On zmartwychwstał. Dzisiaj będę mówił o tym, co miało miejsce w życiu Jezusa krótko przed śmiercią, ale o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu. Wiecie, to, że krzyż jest pusty, to może dzisiaj nikogo nie dziwi i wtedy nikogo nie dziwiło, dlatego, że czytamy o tym, że zabrali ciało Jezusa i złożyli w grobie. Ale to, że grób jest pusty, to zadziwiło wszystkich. I tych, którzy byli blisko Jezusa wtedy, i tych, którzy przyszli, bo grób jest pusty. I tak naprawdę to, że grób był pusty, sprawiło, że ludzie zaczęli dostrzegać tak naprawdę to, co Jezus zrobił. Zaczęli spoglądać na to inaczej. Na życie Jezusa, na Jego służbę. Ówcześni ludzie, uczniowie, dopiero wtedy, gdy grób był pusty, tak naprawdę zrozumieli, co Jezus zrobił. Zrozumieli, że to, ten fakt, że grób był pusty, zmieniło ich życie, ale również zmienia nasze życie, zmieniło nasze życie. I do uczniów dopiero wtedy dotarło, co Jezus robił z nimi przez 3 lata swojej służby, gdy z nimi był, gdy ich uczył, gdy pokazywał Boga Ojca. Mamy 4 Ewangelie, które opowiadają nam o tym, o życiu Jezusa, o tym, jak Jezus służył, o tym, jak został pojmany, zdradzony, pojmany, zabity i że zmartwychwstał. I każdy z ewangelistów opowiada troszeczkę w inny sposób. Ale czy 1 Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza opowiadają o tym zdarzeniu w bardzo podobny sposób? Ale ewangelista Jan troszeczkę inaczej patrzy na to zdarzenie. Ja chciałem, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do Ewangelii Jana i zastanowili się razem z ewangelistą, z tą Ewangelią, co Jezus dla nas zrobił i co oznacza, że zmartwychwstał. Chciałem, żebyśmy się zastanowili nad najważniejszymi wydarzeniami dla naszego życia, jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu życia Jezusa tutaj na ziemi. Jego życie, śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Wiecie, Ewangelia Jana ma 21 rozdziałów, o ile się nie mylę. Ale ewangelista Jan już zaczyna w 13 rozdziale mówić o końcowych wydarzeniach. Trzynasty rozdział, 1 wiersz. Przed świętem Paschy Jezus, widząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Wiecie, to zdanie jest podsumowaniem tego, co Jezus zrobił do tej pory. Jest podsumowaniem tego, co dalej będziemy czytać na temat Jezusa w tej Ewangelii. Jezus widząc, po co przyszedł, wiedząc, po co przyszedł i wiedząc, był świadomy, dokąd idzie. Wiedział, że zbliża się koniec Jego służby, Jego posługi tutaj na ziemi. Umiłował, czytamy, że umiłował swoich uczniów, umiłował innych, umiłował cały świat. W Jana 3,16 czytamy, że Bóg umiłował cały świat. I umiłował ich aż do końca. Słuchajcie, do końca. To jest coś niesamowitego. Nie troszeczkę. Nie w danej chwili. Nie wtedy, gdy dobrze się działo. Ale do końca. Bezgranicznie. Nie ma granicy miłości Jezusa Chrystusa. Więcej się już nie da. Głębiej się już nie da. Bardziej nie można kochać. Jezus umiłował świat. Tych, którzy chcą przyjść do Niego. Do końca. I wszystko, co się dzieje w życiu Jezusa i co jest opisane na kartach Ewangelii, jest napisane dlatego, że Jezus kocha Ciebie i mnie. Że Jezus kocha ludzi, kocha świat. Jezus jako Bóg przyszedł, by wykonać wolę swojego Ojca. I Ewangelista Jan doskonale nam to opisuje. Jezus jako Bóg, który wykonuje wolę swojego Ojca, który Go posłał. Ten Jezus dał nam niezgłębioną, głęboką, nie bez końca miłość. Wiecie, Jezus tą miłość przekazuje w ten sposób, że oddaje życie. Za mnie, za Ciebie. Że oddaje swoje życie. On tak nas kocha, że oddaje swoje życie. Ale w 10 rozdziale Ewangelii Jana, 17 wierszu i 18 czytamy. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mojego. Jezus dobrowolnie, sam, nikt mu nie każe, wziął rozkaz od swojego Ojca, ale mówi to On. To ja kładę życie. Nie ktoś mi każe, ale ja sam chcę. Dlatego, że was kocham. Bezgranicznie was kocham. Jezus mówi, to ja sam. Nikt nie może mi odebrać życia. Nikt nie może mi zabrać życia, ale to ja sam, to ja, bo was kocham. Wiecie, gdy patrzę na Ewangelię Jana, to w Ewangelii Jana widzę, jak Pan Jezus kontroluje wszystko do samego końca. Jak Pan Jezus wie doskonale, co będzie za moment w Jego życiu. Wie doskonale, co ma się wydarzyć. I mało tego, że wie, ale On kontroluje kolejne kroki, kolejne wydarzenia. A zdrada Jezusa. Gdy Judasz ma Go zdradzić. Trzynasty rozdział Ewangelii Jana, 26. A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: czyń zaraz, co masz czynić. Wyobrażacie sobie tę sytuację? Pan Jezus wie, że Judasz ma go zdradzić i że przez tą zdradę będą dalsze konsekwencje. Pan Jezus doskonale wszystko wie i doskonale wszystko kontroluje. I mówi do Judasza: czyń to, co masz czynić. Nie siedź tutaj. Tak jakby sam Jezus posyła go, wysyła po to, żeby Jezus poszedł i go zdradził. A potem, pamiętacie, w ogrodzie Getsemane, kiedy przychodzi Judasz z władzami, którzy przychodzą, by schwytać Jezusa. Ewangelista Jan przedstawia nam niesamowity obraz w 18 rozdziale od 5 wiersza, gdy oni są już. Jezus mówi do nich. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Wyobrażacie sobie? Przychodzą po Jezusa, by go schwytać, by go później zamordować. I Jezus mówi: halo, to ja jestem tutaj. Jaka jest ich reakcja? Padają na ziemię. Gdy ich znowu zapytał: kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: powiedziałem wam, że ja jestem. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Jezus, który wie, co go czeka. Kto z nas by się przyznał w takiej sytuacji? Ewangelista Jan znowuż pokazuje Jezusa, który wie doskonale, co się dzieje. Mało tego, który prowokuje do tego, aby wydarzenia, które były zapowiedziane, stały się. Mówi: po mnie przyszliście, to ja jestem. Jezus kontrolował wszystko od początku do końca. Jan pokazuje nam Jezusa, takiego, który ma wszystko pod swoją kontrolą. Kiedy staje przed kapłanami, kiedy go oskarżali, kiedy jeden ze sług kapłanów uderza Jezusa, to Jezus mówi: dlaczego mnie bijesz? Jeśli skłamałem, to powiedz gdzie. Jestem winny? Powiedz. To Jezus. Słuchajcie, to On pokazuje, że rządzi. Nawet w takiej chwili, gdzie był złamany, gdzie wiedział, że idzie na śmierć, to On, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, to On rozdaje karty. Kiedy Jezus zostaje przyprowadzony do Piłata, widzicie, pamiętacie tę sytuację? Ale to Jezus tłumaczy Piłatowi, jak się sprawy mają. Piłat tak naprawdę nie wie, co ma zrobić. To Jezus ma wszystko pod kontrolą i to On jemu tłumaczy. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałem żadnej władzy, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Piłat mówi: czemu nie chcesz ze mną rozmawiać? Przecież ja mogę sprawić, że cię wypuszczę albo cię ukrzyżują. A Jezus mówi: jaka władza? Jaką ty masz władzę? Masz tyle, ile ci dał mój ojciec. Masz tyle, ile ja ci dałem. Władzę, którą dostałeś z nieba. Którą Bóg ci pozwolił. W momencie, gdy ktoś przychodzi do Jezusa i mówi: mogę cię uratować, ale możesz też zginąć. Co Jezus mówi? Jaką ty masz władzę? Jezus znowu wszystko wie. Jezus znowu wszystko kontroluje. Jezus pomaga, aby niektóre wydarzenia miały miejsce. A kiedy Jezus już wisiał na krzyżu, XIX rozdział Ewangelii Jana, 28 wiersz. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Ułożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Jezus, kiedy wisi na krzyżu, mówi: pragnę, chcę się pić. Wtedy żołnierze czy ludzie, którzy tam byli, podali mu gąbkę z octem. Jezus doskonale wiedział, że wszystko już się wykonało. Że wszystko, co było zaplanowane, w tym momencie się wykonało. To, co było do zrobienia, było zrobione. To koniec. To wszystko wykonało się i wtedy umarł. Wiecie, to On zdecydował. To Jezus zdecydował, w którym momencie umrze. Gdy stwierdził, że wszystko, co było zapisane, co miało się wydarzyć, się wydarzyło. Powiedział: wykonało się. I umarł. Jak sam zdecydował. I właśnie takiego Jezusa pokazuje nam Ewangelista Jan. Tego, który ma wszystko pod kontrolą. Nie jako takiego bezsilnego. Tego, który nic nie może zrobić. Tego, który idzie na śmierć i płacze. Nie, nie takiego pokazuje nam Ewangelista Jan. Ale pokazuje nam Jezusa, który świadomie zrobił to. Dlaczego? Bo Jego miłość nie ma końca. Jest tak głęboka i nie ma końca. Gdy będziemy czytać Ewangelię Jana całą, zachęcam do tego, abyście studiowali, będziemy widzieć, jak Jezus naprawdę nas kocha, jak się o nas troszczy, jak jest ze swoimi uczniami. I to, co mówi, to jest niesamowite.
Jezus, Jan nie pokazuje nam Jezusa, który mówi, że nie będziemy cierpieć. Nie. Ale Jan pokazuje nam Jezusa, który kocha doskonale. Wiecie, gdy czytamy Ewangelię Jana, to często w tej Ewangelii czytamy o tym, że to Jezus wykonuje wolę Ojca. Że to Jezus przyszedł przez Ojca, dla Ojca, na Jego rozkaz. I Ewangelista Jan pokazuje nam taką doskonałą relację, w której był Jezus ze swoim Ojcem. A oto jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Po to przyszedł Jezus, abyśmy Go zobaczyli, uwierzyli i abyśmy mieli życie wieczne. Jezus po to przyszedł, abyśmy mogli żyć wiecznie, tak jak Ojciec tego zapragnął. Pamiętacie? Przy okazji Bożego Narodzenia mówiliśmy również z Ewangelii Jana. Pamiętacie, co tam jest napisane w pierwszym rozdziale? Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Światłość w Jezusie Chrystusie. Przyszła po to, byśmy widzieli Boga, byśmy mogli zobaczyć Ojca, byśmy mogli uwierzyć w Jego chwałę, w Jego moc. Jezus przyszedł po to, jako światło. Jezus robi wiele cudów. Ewangelista Jan nazywa to znakami. I ostatnim takim wielkim znakiem, wielkim cudem, jaki robi Pan Jezus, to jest zmartwychwstanie. Ostatnim znakiem, jakiego dokonuje Jezus, jest zmartwychwstanie. Jego śmierć i zmartwychwstanie są ostatnim znakiem. Jego świadectwem po to, byśmy my mieli życie wieczne. Więc Jezus przyszedł po to, byś zobaczył to światło, byś był świadomy, kto to jest, byś zobaczył światło, byś uwierzył i byś osiągnął zbawienie. To jest niesamowite. Pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno. 20 rozdział Ewangelii Jana, gdzie jest opisane to, że grób był pusty. I czytamy tam od pierwszego, a pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. To nie była zwykła ciemność. To był ranek. Ale Jan pisze, gdy było jeszcze ciemno, kiedy kobieta przychodzi do grobu wczesnym rankiem. Jan zwraca uwagę na ciemność. Gdy nie ma Jezusa, jest ciemno. Jezus w Ewangelii Jana jest opisany jako światło. I nie ma. Nie ma Go w grobie. Jest ciemność. Nie ma Go w Twoim życiu. To chodzisz w ciemności. Jezus nie jest twoim zbawicielem. To chodzisz w ciemności. Wiecie, gdy czytaliśmy o Judaszu, gdy Judasz miał zdradzić Pana Jezusa, wiecie, co tam było napisane? Jak poszedł? Że to była noc. Tam, gdzie nie ma Jezusa, jest ciemność. To jest obraz, który widzimy w Ewangelii Jana. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze szybko przeszli przez ten 20 rozdział Ewangelii Jana. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno, przyszła Maria i Magdalena, Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Przyszła i zobaczyła, że coś jest nie tak. Że jak to? Kamień odwalony? Zobaczyła, ujrzała. Pobiegła więc. I przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, który miłował Jezusa, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiem, gdzie go położyli. Wyszedł Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradło, jednak nie wszedł. Widzimy sytuację, gdzie Maria Magdalena, ujrzawszy, zobaczywszy, że coś jest nie tak, odchylony kamień, pobiegła do uczniów. Biegnie Piotr i prawdopodobnie Jan, ten drugi uczeń. I co? Piotr, Jan wyprzedza i zagląda. I co ujrzał? Ujrzał prześcieradło. Ujrzał kolejny znak, że coś jest nie tak. Nie ma Jezusa. Leży prześcieradło. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nimi i wszedł do grobu i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżąc z nim z prześcieradłem, ale zawinięta osobno na jednym miejscu. Słuchajcie, znowu czytamy, że drugi ujrzał więcej niż tylko prześcieradło, ale i chustę. Zobaczcie, potraficie sobie złożyć tę historię? Maria Magdalena zobaczyła odsunięty kamień. Poszła po uczniów. Jeden zagląda, zauważa prześcieradło. Drugi prześcieradła i coś więcej. Coś się dzieje. Coś w ich życiu się zaczyna zmieniać. Wtedy wszedł ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Uwierzył. Zobaczył to wszystko i uwierzył. W co uwierzył? Że Jezus zmartwychwstał. Odwalony kamień, prześcieradło, które zauważył na początku. To jeszcze było mało. Ale dalej, gdy wszedł, gdy zobaczył jedno prześcieradło, chustę drugie, zobaczył i uwierzył. Zobaczył, że nie ma tam Jezusa Chrystusa, że zmartwychwstał. Uwierzył w to. Dalej czytamy w tej historii, że Maria Magdalena, zaglądając ponownie do grobu, zauważa dwóch ludzi. Dwóch aniołów. I jeszcze nie wie, co się dzieje. Gdzie jest mój Pan? Czy to wy go zabraliście? I gdy z nimi rozmawia, pojawia się jakaś osoba z tyłu. To był Jezus, ale ona o tym nie wiedziała. I mówi, myśląc, że to jest ogrodnik, jeśli ty zabrałeś ciało Jezusa, powiedz mi, gdzie jest, chcę go zabrać. Maria go nie poznała, ale wtedy, gdy Jezus do niej mówi, Mario, ona zrozumiała, zobaczyła i uwierzyła, co się stało. Że Jezus zmartwychwstał. Pobiegła zaraz. Powiedziała innym. I później czytamy w tym 20 rozdziale, że Jezus przychodzi do uczniów. I oni, gdy go zobaczyli, uradowali się. Dlaczego się uradowali? Dlatego, że zdali sobie sprawę, że wszystkie rzeczy, o których Jezus mówił, stały się faktem. Że obietnice, które im składał, zostały i będą spełnione. Coś się stało, nie działa. Dobrze. Jest jedna rzecz, na którą chciałem jeszcze zwrócić uwagę. W 17 wierszu czytamy takie słowa. Rzekł jej Jezus do Marii Magdaleny. Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Jezus nie nazywa tych ludzi już swoimi uczniami. On nie mówi do niej, idź, powiedz swoim, moim uczniom, ale mówi, idź, powiedz moim braciom. Idź, powiedz moim braciom. To jest wyjątkowe. To jest wyjątkowe. Jezus zawsze mówił o swojej wyjątkowej relacji ze swoim Ojcem. A teraz mówi do swoich uczniów, bracia. Wiecie, to co pokazuje? To, że oni i my jesteśmy w takich samych relacjach z Ojcem, jak był Jezus. Jezus nie mówi do nich, uczniowie moi, ale bracia, ja idę do Ojca i wy tam będziecie. Przyjdę po was. Idę wam przygotować dom, mieszkanie i przyjdę po was. Bo jesteśmy jedno. Gdy oni zobaczyli Jezusa, uwierzyli. Wiecie, nie było z nimi Tomasza, tego niewiernego Tomasza. Nie wiadomo, dlaczego tam go nie było. Ale gdy Tomasz przychodzi, oni mówią do niego, słuchaj, nasz Pan zmartwychwstał, jest z nami. A co on mówi? Jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Jak nie dotknę, to nie uwierzę. Po 8 dniach znowuż Pan Jezus przychodzi do nich i był tam Tomasz. Pan Jezus mówi, masz, dotknij. Masz, dotknij. I rzeczy mu
Ewangelii Jana, 20 rozdział, 29 wiersz. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pan Jezus mówi do niego: okej, zobaczyłeś i uwierzyłeś. I dobrze, masz ten przywilej, możesz. Ale mówi: ale błogosławieni są ci, którzy nie zobaczyli, którzy nie widzą, a uwierzyli. Wiecie, te słowa Pana Jezusa są kierowane do kogo? Do ciebie i do mnie. I mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie mamy okazji teraz zobaczyć Jezusa, który zmartwychwstał, tak jak go widział Tomasz, by uwierzyć. Ale mamy Słowo Boże. I Jan mówi dalej w 20 rozdziale 30 wierszu: i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Wiecie, życie Jezusa było bardzo bogate. Znaki i cuda były czynione, by mogli uwierzyć. By uczniowie, by ludzie mogli uwierzyć. 31 wiersz czytamy: te, czyli te znaki, to zmartwychwstanie. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jezusa. Błogosławieni, którzy nie wierzyli, którzy nie widzieli, ale uwierzyli. Zmartwychwstanie jest prawdą. Nie widzimy. Ale my jesteśmy dowodem tego, że Jezus żyje. I wiecie, tak jak uczniowie krok po kroku widzieli światło i to im się rozjaśniało, tak my, czytając Ewangelię, krok po kroku możemy zauważyć Jezusa, który żyje. I my jesteśmy tego dowodem, który zmartwychwstał, którego nie ma na krzyżu. Tak jak uczniom otwierały się oczy, by zrozumieć Jezusa, tak dla nas niech te dni będą coraz jaśniejsze, by rozumieć to, co Jezus dla nas zrobił, czytając Ewangelię. Jeszcze tylko jedna rzecz. Za chwilę będę chciał, żebyśmy zaśpiewali razem taką pieśń, która mówi o tym, żeby Bóg otworzył nam oczy, byśmy mogli zobaczyć Jezusa. Wiecie, jeśli Jezus jest twoim światłem, jeśli widzisz Go, to będziesz zbawiony. Bo On zmartwychwstał i czekał Ojca, a umarł za twoje grzechy. Ale jeśli nie widzisz Jezusa, jeśli Jezus nie jest twoim światłem, Biblia mówi, że będziesz wiecznie potępiony. Że pójdziesz na wieczną śmierć, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Co zrobisz dzisiaj z tym prawdziwie zmartwychwstałym Jezusem? Chciałbym, żebyś modlił się do Boga o to, żeby Bóg otworzył ci oczy, tak jak otworzył Marii Magdalenie, tak jak otworzył uczniom, by zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa. Jeśli będziesz w to wierzył, co Jezus zrobi, będziesz zbawiony. Powstajmy, zaśpiewajmy razem pieśń. Otwórzmy oczy, chcę zobaczyć Jezusa. A gdy skończymy śpiewać, chciałem was zachęcić do tego, byśmy się modlili. Modlili i myśleli o świetle, które rozświeca nasze życie, o Jezusie.